Dzień dobry. Jest taki stereotyp, że w szlacheckiej Polsce panowała powszechna tolerancja wyznaniowa, a nasz kraj otwarty był dla każdego. Nieważne, jak Boga nazywał i w jaki sposób go wychwalał. No nie, aż tak pięknie to nie było. Jednak faktycznie, kiedy w XVI wieku Europa oszalała na punkcie procesów o czary, ale przede wszystkim z uwagi na reformację i walkę z nią, no to w naszym kraju było najspokojniej. Skąd ten fenomen? Komu zjawisko to było zdecydowanie nie na rękę i kiedy ów piękny czas dobiegł końca? O polskiej tolerancji religijnej pora zacząć dziś opowieść. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, który z jakiegoś powodu zaczął mówić szykiem przestawnym. Pora na program W Drewniakach przez świat. Tak, wiem, że nie każdy mnie poprze, jak stwierdzę, że Polacy od wieków są tolerancyjni, bo oczywiście zdarzały się, zdarzają i będą zdarzały się odstępstwa. Prawda jednak jest taka, że jesteśmy od wieków tolerancyjni, bo nie za bardzo mieliśmy wyjście. Fakt, jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego większość mieszkańców królestwa to byli przynajmniej formalnie katolicy. Jednak kiedy królestwo zaczęło się rozrastać na wschód, to granice objęły też ogromne tereny prawosławne. Tereny nasze zamieszkiwali też Żydzi, przybywali muzułmanie, później mieliśmy Unię z Litwą, a zatem nasze państwo już wieki temu było miejscem tak multireligijnym, jak i multikulturowym, czy się to komuś podoba, czy nie. Oczywiście były pewne tarcia i epizody, ale nie było choćby masowych pogromów Żydów w średniowieczu, czym nie mogą się pochwalić choćby Niemcy. Zresztą nie owijajmy w bawełnę nie tylko w średniowieczu. Skoro już poruszyliśmy temat Niemców, to za sprawą jednego z nich, Marcina Lutra, rozpoczęła się jedna z najważniejszych rewolucji światopoglądowych w dziejach. Religijna reformacja nawołująca do naprawy moralnej Kościoła katolickiego. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, wielu naszych możnych, o czym sobie jeszcze szerzej wspomnimy, zaczęło się przechylać na stronę tego sposobu pojmowania wiary. Mikołaj Rej chociażby. To jednak nie wszystko, bo pomimo ogromnego zniesmaczenia Kościoła, zaczęli przyjmować protestantów uciekających przed represjami katolików z zachodu. Bezpieczne schronienie dały luteranom takie miasta jak Toruń, Elbląg czy Gdańsk. Dzięki wpływowym możnym otwarto też dla nich szkoły i drukarnie. Na Wołyniu i w Małopolsce z czasem zaczął robić się popularny ruch braci polskich, czyli protestantów wywodzących się z kalwinizmu. A co ze Śląskiem i Wielkopolską? Tam również ku zdziwieniu europejskich obserwatorów i kościoła mile widziani byli protestanci, często bratający się, jak na braci przystało, z braćmi czeskimi. Przez pewien czas działało to wszystko zaskakująco dobrze, jednak do czasu, bo dla Kościoła katolickiego miarka się przebrała, kiedy do listy zagrażających jego pozycji odłamów doszedł jeszcze ruch zapoczątkowany przez Jana Husa, którego co prawda katolicki establishment szybko odesłał na tamten świat, jednak jego propozycje zmian zyskały masę zwolenników nie tylko w Czechach. Jakie propozycje zmian? Symbolem husytyzmu było przyjmowanie komunii przez świeckich pod dwiema postaciami. Jednak chodziło o znacznie więcej. Przede wszystkim husyci krytykowali nadużycia kleru na czele z angażowaniem się w politykę i pogardą dla wartości, których duchowni wymagali od wiernych. Bardzo istotne było też podkreślanie roli ubóstwa w posłudze, od czego też wielu duchownych już zdążyło odwyknąć. Husytyzm zaczął zdobywać coraz większą popularność. Jego wyznawcy znaleźli na przykład bezpieczną enklawę na ziemiach sędziego poznańskiego, Abrahama ze Zbąszynia. Ba, sam Władysław Jagiełło, o czym już kiedyś miałem czelność wspomnieć, uważał husytów za przydatnych politycznie i militarnie. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to zrobił z niej użytek choćby korzystając z ich pomocy w walkach z krzyżakami. Skala popularności husytyzmu nijak się u nas miała do Czech czy Śląska, który wówczas nasz nie był, jednak rodzimy Kościół katolicki poczuł, że takiego zagrożenia jeszcze nie było i trzeba je zdusić w zarodku. Liderem tego antyhusyckiego ruchu na naszej ziemi był biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, o czym już kilka razy miałem czelność wspomnieć w naszych spotkaniach, ale jego polityczne machinacje z religią w tle to temat na kilka książek, więc i tym razem przykładu nie zabraknie. Właśnie związanego z włościami Abrahama ze Zbąszynia, którego Oleśnicki postanowił przy okazji ustawić do szeregu. W zasadzie to było dla niego równie ważne, co kwestie religijne. Krakowski biskup oskarżył Abrahama o bycie husytą, co w tamtych czasach mogło mieć bardzo poważne konsekwencje, bo co innego udzielanie husytom schronienia, a co innego przynależenie do odłamu otwarcie potępianego przez Kościół. Abraham, żeby oddalić oskarżenie, został zmuszony do wydania chroniących się u niego heretyków, których część przypłaciła swoją wiarę życiem. Jednak pomimo największego zaangażowania Oleśnickiego, nie udało się w naszym królestwie rozbujać antyhusyckiej histerii. Duży był w tym udział Władysława Jagiełły i możnych, którym nie uśmiechała się dominacja kościoła, jednak nie można nie docenić długiej już wtedy tradycji tolerancji innych wyznań. To również, a może przede wszystkim dzięki niej, inkwizytorzy w naszym kraju w porównaniu z kolegami z zachodu bywali niemal bezrobotni. To byli u nas inkwizytorzy? Jak najbardziej. O nich opowiem już jednak w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.